Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym, trzecim już odcinku podcastu M jak morderstwo. Dzisiaj będzie znowu sprawa z Teksasu. Jakimś zrządzeniem losu natrafiam na historię z tamtego rejonu naszego globu. Już mam nawet następną na oku. A dzisiaj miejscem akcji jest Houston i opowiem wam o kobiecie, która zyskała przydomek niebieskookiej rzeźniczki. I właściwie dlatego postanowiłam zajrzeć do tej sprawy, ponieważ właśnie ten przydomek od razu skojarzył mi się z Catherine Mary Knight, która była bohaterką mojego debiutanckiego odcinka na tym kanale. Różnica między paniami jest taka, że Catherine rzeźnikiem była z zawodu, no i że już nigdy na wolność nie wyjdzie. Tymczasem bohaterka dzisiejszego odcinka chodzi już po ulicach, ponieważ całkiem niedawno, bo w grudniu 2020 roku, została zwolniona z więzienia po 16 latach przebywania za kratkami. Natomiast jedno obie panie łączy. Obydwie zamordowały swoich partnerów życiowych. Zapraszam do wysłuchania historii Susan Wright. Susan urodziła się 24 kwietnia 1976 roku. Wychowywała się w rodzinie, którą możemy określić jako zamożna klasa średnia. Była ich w domu trójka dzieci. Susan, starsza siostra Cindy i brat Jimmy. Mama była klasyczną panią domu, a ojciec, jako głowa rodziny, zapewniał jej byt. Był inżynierem i rządził w domu tak zwaną żelazną ręką, nie cofając się nawet przed cielesnymi karami, które stosował wobec dzieci, ale również i na żonę podnosił rękę. Susan powie potem, że chodzili w domu na paluszkach, aby tylko nie zdenerwować ojca, a uśmiechy pod tytułem "Wszystko jest w najlepszym porządku" mieli wyćwiczone do perfekcji. Starsza siostra Cindy określa Susan jako nieśmiałą i cichą osobę, nie potrafiącą walczyć o swoje. Natomiast zawsze sprawiała ona wrażenie osoby miłej i kulturalnej. Niestety niskie poczucie własnej wartości często dochodziło u Cindy do głosu i przejawiało się tym, że, jak sama wspomina, szukała atencji u chłopców, a ich zdanie na jej temat było dla niej bardzo ważne. Gdy kiedyś jeden chłopak powiedział, że ma zbyt wiele kilogramów, mówiąc delikatnie, to bardzo szybko postarała się o to, aby je zrzucić. Po skończeniu 18 roku życia podjęła pracę w barze Gold Cup w Houston jako tancerka topless, co wprawiło w zdumienie zarówno matkę, jak i jej siostrę. Podobno namówił ją do tego chłopak, ale nie wiem, czy to był jej chłopak, czy po prostu jakiś znajomy. W każdym razie pracę tę wykonywała przez 2 miesiące, po czym zrezygnowała, jednocześnie pozostając tam w roli kelnerki. W 1997 roku poznała swojego przyszłego męża, Jeffa Wrighta, i teraz nie jestem pewna okoliczności ich poznania. Na pewno miało to miejsce w mieście Galveston w Teksasie. Natomiast jedne źródła podają, że pracowała tam w tym mieście jako kelnerka i tak się poznali, a w innym wyczytałam, że po prostu pojechała tam na wakacje. Jak było naprawdę, to tego nie jesteśmy już teraz w stanie dociec, natomiast najważniejsze jest to, że oto dotarliśmy do momentu tej historii, w której Susan i Jeff się spotkali. I oboje nie wiedzieli wówczas, że oto dotarli do punktu zwrotnego w ich życiu. Pobrali się w roku 1998, kiedy to Susan była w 8. miesiącu ciąży z ich pierwszym dzieckiem. Urodził im się syn i nadali mu imię Bradley. W 2002 roku na świat przyszła ich córka Kaylee. I wydawałoby się, że wiedli zwykłe, niczym nie wyróżniające się życie, takie jak miliony innych rodzin na świecie. Jednak 18 stycznia 2003 roku okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tego dnia adwokat Neil Davis odebrał telefon w swoim biurze w Houston, w którym kobiecy głos poprosił go o przybycie. Kobietą tą była Susan Wright, która przyznała się do zamordowania swojego męża, informując jednocześnie, że ciało zostało zakopane w ogródku. Neil Davis natychmiast powiadomił o tym fakcie biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Harris, wskazując adres, pod którym znajdują się zwłoki mężczyzny. I tam właśnie udali się funkcjonariusze, którzy po przybyciu na miejsce na tyłach domu zastali psa rodziny z odkopanymi zwłokami, gryzącego lewą dłoń ofiary. Ciało zostało zidentyfikowane jako 34-letni Jeffrey Wright. Na nadgarstkach były zawiązane krawaty, a jedna z kostek u nogi była owinięta paskiem od szlafroka. Na ciele były widoczne liczne rany kłute. Susan Wright, 26-letnia wówczas, przebywała w tym czasie na oddziale psychiatrycznym, bełkocząc coś do siebie. Podobno cały czas obawiała się, że Jeff wstanie z grobu i ją dopadnie. I tak oto rozpoczął się proces w sprawie o jedno z najbardziej brutalnych i krwawych morderstw w historii Teksasu. Susan Wright została aresztowana i oskarżona o zamordowanie swojego męża, Jeffreya Wrighta. Pani prokurator Kelly Sigler to ta sama, która w programie Cold Justice wyjaśniała zagadkową śmierć Pameli Shelley, o której opowiadałam w poprzednim, czyli drugim odcinku tego podcastu. Ta pani prokurator starała się dowieść, że Susan Wright zamordowała swego męża z premedytacją i zimną krwią, a motywem było $200,000 z polisy ubezpieczeniowej na życie. Oskarżyciele twierdzili, że feralnej nocy, czyli 13 stycznia 2003 roku, Susan zwabiła swego męża do łóżka obietnicą namiętnych doznań. Przywiązała go do łóżka krawatami i paskiem od szlafroka, po czym wylewając na niego wosk, sięgnęła po nóż, zaczęła swego męża dźgać nożem bez opamiętania. W trakcie tego wszystkiego do pokoju zapukał syn pary, obudzony zapewne wrzaskami, więc Susan przerwała, odprowadziła syna do pokoju, po czym wzięła drugi nóż z kuchni i wróciła do sypialni, aby zakończyć to, co rozpoczęła. Ciosy zadawane były z taką siłą, że czubek ostrza jednego z noży złamał się na czaszce Jeffa. Jeden z pierwszych ciosów został zadany w oko. 7 ciosów było w okolicy łonowej. Autopsja wykazała, że łącznie na ciele ofiary były 193 rany kłute. Następnie Susan przetransportowała ciało swojego męża na tyły domu i wrzuciła go do dołu przygotowanego pod fontannę, która miała tam być zainstalowana. Dół ten wykopał, o ironio, Jeff, nie przypuszczając nawet, że właśnie przygotowuje sobie grób. Przesiąknięty krwią materac Susan również wyrzuciła na podwórko. Po wszystkim tego samego wieczoru kobieta zaczęła dzwonić do rodziny i przyjaciół, aby opowiedzieć o nadużyciach i przemocy swojego męża wobec niej i dzieci. Opowiedziała również o tym, że po kłótni tego wieczoru Jeff wyszedł z domu i już nie wrócił i zapewne odszedł na zawsze. W pierwszej kolejności zadzwoniła do teściów. Następnego dnia udała się na komisariat policji, gdzie złożyła doniesienie o przemocy domowej w celu uzyskania zakazu zbliżania się dla Jeffa. W międzyczasie starała się również wyczyścić miejsce zbrodni. Zakupiła w tym celu kilka butelek wybielacza, jednak potem i tak policja odnalazła ślady krwi na meblach, ścianie i na suficie. Jedną ze ścian pomalowała, wycięła również kawałek dywanu. Wyczyściła również konto bankowe Jeffa, chociaż usłyszałam o tym tylko w jednym programie i był to program 48 Hours Mystery, a potem już w żadnym innym artykule czy programie nie znalazłam informacji na ten temat, także o tym Was informuję, że był to tylko ten jeden program. Jednak kiedy pies rodziny wykopał zwłoki w ogródku, wtedy Susan stwierdziła, że to wszystko na nic i zadzwoniła do adwokata Nila Davisa. I taka była wersja prokuratury. Kelly Sigler twierdziła, że oskarżona działała z zimną krwią i premedytacją, a jej celem było uzyskanie pieniędzy z polisy. Zgoła odmienną wersję przedstawiła obrona, twierdząc, że Susan Wright działała w samoobronie. Oskarżona opowiedziała w sądzie swoją wersję wydarzeń, a jej przesłuchanie trwało 2 dni i było bardzo emocjonalne. Kobieta opowiedziała o koszmarze, jaki przeżywała każdego dnia swojego małżeństwa. Zeznała, że pod sympatyczną powierzchownością jej męża krył się sadystyczny, uzależniony od narkotyków brutal, który ją poniżał i kontrolował, bił i kopał i napastował ją seksualnie, kiedy tylko miał na to ochotę. Panicznie się go bała i dlatego przez 5 lat trwania ich małżeństwa potajemnie to wszystko znosiła. A pretekstem do wybuchu agresji było dosłownie wszystko. Zbyt wysoki rachunek za prąd. Albo gdy dom nie był idealny, oczywiście według jego standardów. Jeśli obiad mu nie smakował, jeśli Bradley bawił się zbyt głośno, albo gdy w pracy coś mu nie poszło, jakiś klient go zdenerwował. Jeff pracował jako sprzedawca dywanów, bo chyba o tym jeszcze nie wspomniałam. Także dosłownie wszystko mogło być pretekstem do bicia. Powiedziała, że wielokrotnie uderzał ją lub kopał w klatkę piersiową, brzuch, plecy i nogi. W 2000 roku zaszła po raz drugi w ciążę, ale poroniła, bo Jeff kopnął ją w brzuch. Natomiast zabronił pójść jej do szpitala z powodów finansowych. Stwierdził, że jest to za drogie. Trzecia ciąża zakończyła się porodem i na świat przyszła ich córka Kaylee. U Susan wówczas zdiagnozowano, tak samo jak zresztą po pierwszym porodzie, depresję poporodową, ale ten fakt bardzo rozzłościł Jeffa i zabronił jej przyjmować leków antydepresyjnych. Jeff zdradzał Susan z innymi kobietami, co oczywiście również było jej winą, ponieważ gdyby była lepszą żoną, nie potrzebowałby innych kobiet. Tak twierdził. Susan nie mówiła nikomu o swojej sytuacji, ponieważ bardzo się tego wstydziła. Mówiła, że wierzyła w swoją winę i odpowiedzialność za to, co się dzieje. Że gdyby była dość dobra, Jeff byłby szczęśliwy i nie musiałby jej bić. Aby ukryć siniaki przed sąsiadami, nie wychodziła z domu. Jednak w 1999 roku znalazła w sobie siłę i podjęła próbę odejścia od męża. Wyprowadziła się do rodziców. Ale już następnego dnia wróciła, kiedy to Jeff przyjechał po nią i kazał wracać do domu. Zapytana w sądzie o to, dlaczego nie odeszła, nie wzięła rozwodu, powiedziała, że Jeff wówczas by ją zabił. Tak jej powiedział. Według zeznań Susan, wieczorem 13 stycznia 2003 roku Jeff wrócił do domu z zajęć boksu pod wpływem narkotyków i uderzył ich syna Bradleya. Następnie zaatakował Susan, po czym zaciągnął ją do łóżka i zgwałcił. Na chwilę wyszedł z pokoju, a gdy wrócił, miał w ręce nóż, którym wymachiwał nad jej głową, grożąc, że ją zabije. W szamotaninie, która nastąpiła, udało się jej odebrać nóż Jeffowi i, cytując Susan, nie mogłam przestać go dźgać, nie mogłam przestać. Wiedziałam, że gdy tylko przestanę, on odzyska nóż i mnie zabije. Nie chciałam umierać. W momencie, w którym Syn zapukał do drzwi sypialni, ta przywiązała prawą rękę swego męża do łóżka krawatem, schowała nóż i poszła odprowadzić syna do pokoju. Następnie wzięła drugi nóż z kuchni, tłumacząc, że bała się, że Jeff mógł znaleźć pierwszy i wróciła do sypialni. Zaczęła go znowu dźgać w nogi za te wszystkie razy, gdy ją kopał, i w penisa za te wszystkie razy, gdy zmuszał mnie do seksu, a ja tego nie chciałam. Tak powiedziała. Ciało Jeffa przeniosła na wózek, do którego ręce przywiązała krawatami, a nogi paskiem od szlafroka, i wywiozła go na tył domu, gdzie wrzuciła do dołu i zakopała. Twierdziła, że resztę nocy spędziła siedząc z nożem w ręku, bo wciąż wierzyła, że Jeff żyje i przyjdzie ją zabić. Powiedziała przysięgłym, że tamtej nocy przeżyła załamanie nerwowe, które utrzymywało się przez cały okres po morderstwie, w którym ona wierzyła, że Jeff żyje i że ją dopadnie. Twierdziła, że była jak we mgle, nie wiedziała, co robi. Dopiero po 5 dniach dotarła do niej przerażająca prawda i wtedy zadzwoniła do adwokata. Oczywiście pani prokurator Kelly Sigler nie dała wiary słowom Susan. Twierdziła, że kobieta kłamie, a jej łzy są sztuczne i na zawołanie, i że dobrze wiedziała, co robi. Świadczą o tym dowody zacierania śladów po morderstwie. Poza tym mogła się zatrzymać i otrząsnąć z amoku w momencie pukania syna do drzwi. Ale tego nie zrobiła. Co więcej, poszła po kolejny nóż. Kelly Sigler twierdziła również, że dowodem na poparcie jej słów, że Susan wszystko zaaranżowała tamtej nocy, był wylany wosk na ciało Jeffa. Czyli twierdziła, że Susan zaaranżowała scenę w sypialni po to, aby zwabić swojego męża do łóżka, a potem go zamordować. Kelly Sigler zamieniła również salę rozpraw w swego rodzaju teatr. Na jej polecenie wniesiono na salę łóżko z miejsca zbrodni, to samo, na którym Jeff został zamordowany, i na swoim koledze pani prokurator zademonstrowała zadawanie ciosów nożem. Myślę, że musiało to zrobić ogromne wrażenie na sędziach. Nie omieszkała również wspomnieć o tym, że Susan pracowała jako tancerka topless, co oczywiście niczego nie dowodzi, ale podejrzewam, celem tego było podkopanie reputacji oskarżonej. Największym problemem dla sędziów był brak potwierdzenia słów Susan. Co prawda, paru znajomych i sąsiadów zeznało, że widziało, jak Jeff złapał zbyt mocno Susan za ramię. Wspominali też, że widzieli siniaki. Między innymi matka Susan zeznała, że kiedy próbowała ją przytulić, ta prawie płakała z bólu. Tak miała poobijane plecy. Ale ciągle nie było niezależnych dowodów, raportów medycznych wskazujących na to, że Susan była maltretowaną żoną, ponieważ ona nigdy, nigdzie tego nie zgłosiła. Tymczasem prokuratura znalazła znajomych i przyjaciół Jeffa, którzy zeznali przed sądem, że był on świetnym gościem, że zawsze można było na niego liczyć i że małżeństwo zmieniło go tylko na lepsze. Ktoś przyznał, że owszem, miał problem z narkotykami, ale to jakaś zamierzchła przeszłość. Sędziowie przysięgli potrzebowali tylko 5 godzin na ustalenie werdyktu. 3 marca 2004 roku Susan Wright została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia i została skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Dodam tylko, że prokuratorzy liczyli na nie mniej jak 55 lat. Ale to nie koniec tej sprawy, ponieważ oczywiście były odwołania. Pierwsze w 2005 roku nie przyniosło żadnych zmian, wyrok został podtrzymany. Kolejną apelację złożono w 2008 roku. Nowy adwokat Brian Weiss uznał, że Susan Wright nie była godnie reprezentowana w sądzie przez swoich obrońców, którym zarzucał zaniedbania. Przede wszystkim to, że nie powołali wiarygodnych świadków mogących potwierdzić słowa Susan o przemocy domowej. On sprowadził takiego świadka i była nim Misty McMichael, była dziewczyna Jeffa, która opowiadała o swoim związku z nim i o przemocy, którą wobec niej stosował. Poprzedni adwokat Neil Davis powiedział, że nie wezwał Misty, bo po pierwsze, nie mógł się z nią skontaktować. Kilka razy do niej dzwonił, ale no, ona nie oddzwoniła. A po drugie, była niezbyt wiarygodnym świadkiem w jego mniemaniu z powodu swojej przeszłości. Również pracowała w barze ze striptizem i miała w przeszłości problemy z narkotykami. Jednak Brian Weiss uznał, że pomimo sporego bagażu życiowego, przysięgli powinni jednak usłyszeć jej historię. Nie mógł on również uwierzyć w to, że adwokaci Susan nie powołali żadnego eksperta od syndromu maltretowanej kobiety, który wytłumaczyłby, jak długo trwała przemoc wpływa na psychikę, jak ona niszczy poczucie własnej wartości i jak bardzo takiej kobiecie maltretowanej wydaje się, że nikt nie może jej pomóc i że jest w sytuacji bez wyjścia. Ale najbardziej rażącym błędem obrony według Weissa było niepowołanie na świadka doktora Jeroma Browna, który przyjął Susan na oddział psychiatryczny po tym, jak przyznała się ona do morderstwa. Doktor Brown opowiedział, że tego dnia Susan nie nawiązała z nim kontaktu wzrokowego i że miała ograniczony kontakt z rzeczywistością. Wyglądała, jakby była gdzieś indziej, jak stwierdził. Neil Davis, czyli ten poprzedni adwokat Susan, niepowołanie na świadka doktora Browna tłumaczył tym, że Susan opowiedziała doktorowi nieco inną wersję wydarzeń. W sądzie Susan zeznała, że to Jeff poszedł po nóż i wymachiwał nim nad nią, natomiast doktorowi Brownowi powiedziała, że Jeff zasnął, a wtedy to ona poszła po nóż. No jest to jednak zupełnie inna historia, dlatego adwokaci zdecydowali się nie wzywać doktora Browna, stwierdzili, że najlepiej pozostać przy jednej wersji, tej mówiącej o samoobronie. I Neil Davis zeznał w trakcie tej rozprawy apelacyjnej, że nawet dzisiaj nie wezwałby doktora Browna na świadka. Natomiast doktor Brown tłumaczył rozbieżności w zeznaniach Susan tym, że tego dnia, w którym doszło do morderstwa, Susan przeżyła załamanie, które utrzymywało się przez dłuższy czas i że dryfowała ona na pograniczu rzeczywistości. Nie wiedziała dokładnie, co robi i dlaczego, a jej umysł mógł sobie jeszcze nie poradzić z tym, co się wydarzyło. I dopiero stopniowo te wspomnienia zaczęły do niej powracać. Tak twierdził doktor Brown. A sama Susan, zapytana o wersję opowiedzianą doktorowi, stwierdziła, że ona prawie w ogóle nie pamięta tej rozmowy z nim i dlaczego coś takiego mu powiedziała. Podczas rozprawy apelacyjnej podważono również teorię prokuratury, że Jeff był przywiązany do łóżka. Miał kilka ran na dłoniach, przedramionach, plecach i z tyłu nóg, co wskazuje na rany obronne i przeczy właśnie tej teorii przywiązania do łóżka. A w ciele Jeffa znaleziona została bardzo duża ilość kokainy, no co również potwierdza wersję obrony, że Jeff wrócił tego dnia pod wpływem narkotyków i był agresywny. Ostatecznie sąd apelacyjny zmniejszył karę Susan z 25 lat na 20 lat pozbawienia wolności. Dwukrotnie odmówiono jej zwolnienia warunkowego. Było to w roku 2014 i 2017. Natomiast w lipcu 2020 roku wniosek o zwolnienie został zatwierdzony i w grudniu 2020 roku Susan Wright wyszła z więzienia w wieku 44 lat i po odbyciu 16 lat kary. Musi nosić aparat GPS, uczęszczać na zajęcia radzenia sobie z gniewem i nie może opuścić stanu Teksas. No i oczywiście będzie pod intensywnym nadzorem do roku 2024. Po zwolnieniu warunkowym prosiła o uszanowanie prywatności jej oraz jej rodziny. Prawo do opieki nad dziećmi Susan utraciła i były one wychowywane przez rodzinę Jeffa. Jego brat zaadoptował te dzieci. To tyle. Jest to niezaprzeczalnie bardzo interesująca, a zarazem kontrowersyjna sprawa, ponieważ pomimo wyroku pozostaje sporo pytań, na które chyba już nigdy odpowiedzi nie poznamy. Piszcie, co wy o tej sprawie sądzicie. Czy zgadzacie się z wyrokiem i zwolnieniem warunkowym? Czy uważacie, że 193 dźgnięcia nożem to jest ciągle samoobrona? No i przede wszystkim, czy wierzycie Susan, czy nie? A może wierzycie, ale jednak macie pewne wątpliwości. Także dyskutujmy w komentarzach, tylko bardzo prosiłabym z kulturą. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą sprawę. Na koniec jeszcze przejdźmy do przyjemniejszych spraw, a mianowicie chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za tak miły odzew. Nie spodziewałam się tego naprawdę, ale oczywiście no, jestem uszczęśliwiona i zmotywowana. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I od razu również proszę o zostawienie niezbędników potrzebnych do rozwoju kanału również pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczna. A na dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami i mam nadzieję do usłyszenia.